Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl. Szczerze o Kościele.
Przed mikrofonem Paweł Brol, a moim gościem telefonicznym jest dzisiaj ksiądz Alfred Wierzbicki, teolog, etyk, filozof, poeta, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam słuchaczy.
Trwa pielgrzymka papieża Franciszka do Kazachstanu. Czym ta pielgrzymka jest dla mieszkańców i duchowieństwa tego państwa, bo wiemy, że katolicy stanowią tam niespełna 1% całej populacji wyznaniowej?
Tak, ale obecność katolicyzmu, czy w ogóle chrześcijaństwa, nie zależy od procentu. Żyjemy w świecie globalnym i chyba jakoś tak, że ta pielgrzymka odzwierciedla globalną kondycję chrześcijaństwa i innych religii, dlatego że powodem do odwiedzin Kazachstanu jest Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych. Światowe to chyba te wielkie religie, tradycyjne to pewnie mniejsze. Sam się zastanawiałem, dlaczego właśnie takie połączenie. W każdym bądź razie ten kongres, to już jest 7. kongres, odbywa się regularnie i tym razem jego miejscem jest Kazachstan. Warto wskazać także na to, że to właśnie przywódca Kazachstanu, o którym można różne rzeczy myśleć, bo jest typowym postsowieckim autokratą, ale to on właśnie sprzyjał zwołaniu takiego kongresu, bo myślę, że to dodaje też pewnego prestiżu jego kraju i nawet w przemówieniu papieża można tutaj widzieć jakiś taki dialog wtedy, kiedy papież życzył, żeby Kazachstan odnowił szlak jedwabny, ale nie tylko w sensie handlowym, ale jako takie miejsce, które jest łącznikiem pomiędzy religiami, kulturami, kontynentami. To też jest ważne właśnie, że ten Światowy Kongres Religii odbywa się na kontynencie azjatyckim. Ze wszystkich kontynentów dzisiaj w epoce sekularyzacji Azja jest najmniej dotknięta sekularyzacją.
I o tym łączniku już mówił ponad 20 lat temu papież Jan Paweł II, bo
tak,
trzeba powiedzieć,
tak,
że on też się przyczynił do powstania tego kongresu.
Tak, to prawda, to jest pokłosie dialogu międzyreligijnego uprawianego przez Jana Pawła II. Pamiętamy przede wszystkim, no może nie wszyscy słuchacze, bo trzeba mieć swoje lata, to było ponad 30 lat temu, ja byłem studentem w tamtych latach, rok 1986, kiedy świat wręcz zamarł, gdy w Asyżu Jan Paweł II, a obok niego Dalai Lama, a gdzieś tam też niedaleko jeden z duchownych religii animistycznych z Afryki. Od strony spektaklu świat czegoś takiego nie widział, ale też Jan Paweł II zaczął nas przyzwyczajać do tego, że co już jakoś doktrynalnie wcześniej wiedzieliśmy dzięki Soborowi Watykańskiemu II, że to co łączy wszystkie religie to ten sam Bóg. Wszyscy ludzie są braćmi, są różne drogi, różne doświadczenia religijne biorąc od strony historycznej i socjologicznej, ale właśnie od czasu Soboru Watykańskiego II, a może nawet jeszcze trochę wcześniej, bo te intuicje miał już święty Jan XXIII, że Bóg jest Ojcem wszystkich ludzi i że wszyscy ludzie wierzący na świecie, ale także niewierzący, ludzie dobrej woli są braćmi. I Franciszek właśnie z tą ideą braterstwa także przybył do Kazachstanu. Jego przemówienie na otwarcie kongresu właściwie było zogniskowane na idei wręcz, bo to nie tylko idea, ale papieżowi, tak jak wszystkim ludziom głęboko religijnym, zależy na urzeczywistnianiu braterstwa.
W kongresie bierze udział 100 delegacji z 60 różnych krajów. Modlą się wspólnie te delegacje ze sobą o pokój. To się, tak mi się wydaje, łączy się z tym, że w Kazachstanie papież Franciszek miał się spotkać z patriarchą Moskwy i całej Rusi, Cyrylem. Jednak Cyryl wcześniej powiadomił, że nie przyjedzie, tłumacząc to między innymi tym, że ich spotkanie nie powinno odbywać się jakby na uboczu innego wydarzenia. To zdaniem księdza wyszło papieżowi Franciszkowi na dobre i Watykanowi i Kościołowi, czy na złe?
Ja myślę, że nie tylko papieżowi, Watykanowi i wszystkim wyszło to na dobre, dlatego że też jak się czyta przemówienie Franciszka na otwarcie, to wprawdzie to nie jest adresowane wprost do Cyryla, a raczej adresowany do wszystkich, ale ten jest apel o szczerość w dialogu i myślę, że to jest kluczowe dopełnienie. Chodzi już nie tylko o dialog jako taki, dialog, który byłby tylko spotkaniem i byłby w jakiś sposób no tylko powierzchowny, zdawkowy, ale o szczerość. Otóż ja bym powiedział tak, że chyba no Franciszek się przeliczył co do Cyryla i co do inwestowania w dialog z Kościołem. To jest moja prywatna opinia, ale myślę, że znajduje potwierdzenie w faktach, a także w dość oszczędnych wypowiedziach kardynała Kocha, który kieruje dykasterią do spraw ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego. Otóż kardynał oczywiście nie powiedziałby, że papież się przeliczył, to nie jest język kardynała, ale kiedy kardynał podkreśla, że jednak no, są odmienne wizje relacji Kościół-państwo na wschodzie, a zwłaszcza w cerkwi moskiewskiej i na zachodzie, gdzie obowiązuje z trudem wypracowywana przez stulecia wręcz zasada rozdziału Kościoła i państwa. Ale papież też w swoim przemówieniu bardzo mocno akcentował, aby nie ulegać pokusie instrumentalizowania sakrum i dodał, że sakrum nie powinno się opierać na władzy, ani władza nie powinna opierać się na sakrum, bo to oczywiście jest ta pokusa instrumentalizowania może iść w obydwie strony, a może dochodzić wręcz do jakiegoś takiego ideologicznego zespolenia polityki z religią, z jakim mamy do czynienia właśnie w Rosji. W pewnym sensie Putin i patriarcha Cyryl to jest no przedziwna jedność i Cyryl uczestniczy w zbrodniach Putina. Papież nie mówi o zbrodniach, nie mówi o agresji, no ale wyraźnie w tym swoim przemówieniu na rozpoczęcie kongresu mówi, aby religia nie stawała się narzędziem przemocy. To jest oczywiście stwierdzenie ogólne, no ale nie można go w tej konkretnej, realnej sytuacji odnosić do tego, co się dzieje w wojnie, którą Rosja, nawet nie wypowiadając, prowadzi w Ukrainie.
Mimo wszystko papież spotkał się jednak z Antonim, numerem 2 w hierarchii rosyjskiego kościoła prawosławnego.
Tak, no spotkał się ze wszystkimi i to spotkanie, nawiązując, ja się opieram, bo dość uważnie przygotowując się do tej rozmowy dzisiejszej, chciałem poznać, co mówi sam Watykan i ucieszyłem się, że jest komentarz kardynała Kocha, jakoś go też Kai relacjonuje, choć na stronie watykańskiej jest on nieco obszerniejszy. Otóż kardynał wyraźnie podkreśla, że no jesteśmy za kontynuowaniem dialogu z Kościołem Prawosławnym i z Cerkwią Moskiewską, tylko musimy doprecyzować, czego ten dialog ma dotyczyć, więc oczywiście samo spotkanie, samo przywitanie się, wymiana kilku zdań jest przejawem dobrej woli polegającej na pragnieniu kontynuowania dialogu, ale właściwy dialog jest, jak to najczęściej tam, gdzie chodzi o poważny dialog, to nie jest on wcale słodki. To wiemy z różnych sytuacji także osobistych czy społecznych. Dialog jest jakąś odpowiedzią na rozbieżności, a także na konflikty. I tu myślę, że od czasu właśnie agresji rosyjskiej na Ukrainę i nieudanych prób mediacji przez papieża Franciszka, te próby były oczywiście słuszne i w duchu pokoju, ale papież się naraził na wielką krytykę, ale od czasu właśnie tych nieudanych prób mediacji widać, że są jakieś przemyślenia na temat określenia przedmiotu i zasad dialogu z Kościołem Prawosławnym. Widzieliśmy to zresztą też podczas obrad niedawnych w Karlsruhe Światowej Rady Kościołów, gdzie miała miejsce ostra krytyka Kościoła Prawosławnego, ale go nie wykluczono ze Światowej Rady Kościołów, tak jak niektórzy postulowali, niektórzy się spodziewali, zwłaszcza publicyści głośno pisali, że to nastąpi. Nie, to nie jest w duchu chrześcijańskim wykluczanie kogoś. To byłoby też sprzeczne z ideą braterstwa. Brata, który błądzi czy ciężko grzeszy, nie wyrzuca się z rodziny. Nie można go wyrzucić, bo on tkwi w rodzinie, więc tak bym nazwał tę sytuację dialogu. Jest to sytuacja dialogu dwóch braci, którzy stoją od siebie bardzo daleko.
Jeszcze jedną sprawę chciałem poruszyć na koniec, ponieważ po rozpoczęciu tego kongresu, również przy okrągłych stołach, zasiadają przywódcy religijni z krajów pogrążonych w wojnie.
Tak.
Czy tutaj się upatruje też szansę nie tylko na rozmowy zmierzające w stronę pokoju, ale też na pomoc humanitarną, którą mogą wymienić się doświadczeniami ci liderzy i jakoś wpłynąć, załatać te dziury zła jakimś dobrem?
Na pewno tak. I to jest ta płaszczyzna, na której religie mogą być najbardziej efektywne, bo ich wpływ na polityków jest naprawdę ograniczony i często jest tak, że politycy instrumentalizują religię. Natomiast w dziedzinie humanitarnej tutaj wszystkie religie, łącznie z kościołami chrześcijańskimi, mają wielką rolę do odegrania.
A moim gościem był dzisiaj ksiądz Alfred Wierzbicki, teolog, etyk, filozof, poeta, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam pana redaktora. Do usłyszenia przy innej okazji.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15. Partnerem audycji jest firma Morawiec. Diagnostyka części, myjnia samochodowa, sprzedaż paliw i opon. Więcej na transportmorawiec.pl.